Nie przyniosłeś żadnej przeszkadzajki?
Nie mam nic ze sobą, wszystko jest w salach koncertowych, leży i czeka.
Przeszkadzajki, czyli instrumenty perkusyjne, żeby to wyjaśnić.
Spieszę za Miłoszem Pękalą, naszym doktorem perkusji i takich nauk, które wokół tych instrumentów perkusyjnych w ostatnich czasach się pojawiły. Nie mówimy już przeszkadzajki, mówimy wręcz fundamentałki prędzej. Albo po prostu instrumenty perkusyjne. Wszystko to, co nie jest perkusją, sensu stricte, to jest też osobny temat rzeka, bo właściwie każdy przedmiot może być perkusją, wystarczy mieć perkusistę. Instrumenty perkusyjne, szeroka gama i żeby łatwiej się w tym poruszać, to po prostu należy je dzielić na miejsca, skąd do nas przybyły. Mogą być z Afryki, mogą być z Brazylii, z Kuby, Azerbejdżanu, mogą być z Japonii.
Wybitny muzyk José Manuel Albán Juárez jest gościem dzisiejszego programu. Dziękuję bardzo za znalezienie czasu dla słuchaczy, tym bardziej, że jesteś rozrywanym muzykiem na całym świecie. Od kołyski pragnę nagrywać ten wywiad.
Bardzo mi miło, tym bardziej, że jestem paręset metrów od miejsca, w którym się wychowałem. Może nawet niecały kilometr od mojej szkoły muzycznej szczecińskiej i ja uwielbiam tu wracać. Nie mieszkam od dawna w Szczecinie, a mimo to czuję się szczecinianinem i lwia część mojej działalności artystycznej jest związana z tym miastem.
Wojska Polskiego 115?
Nie Wojska Polskiego, Bolesława Śmiałego. I Staromuńska. Dla mnie legendarne miejsca i miałem okazję właśnie tam być dopiero co. Prowadziłem warsztaty na Akademii Sztuki, która połączyła swoje siły razem Big Band z młodzieżą właśnie ze średniej szkoły muzycznej. To wszystko dzięki świetnemu saksofoniście, tutaj działaczowi jazzowemu Tomkowi Licakowi. On to wymyślił, on mnie zaprosił, a ja w ogóle bez żadnych obaw wskoczyłem w to trochę. Myślałem, że może będzie tak, że młodzież nie będzie zainteresowana tymi starymi Big Bandami latynoskimi, a tu się okazało, że po 3 dniach warsztatów ci super zaangażowani młodzi ludzie zagrali piękny koncert. Cieszę się.
To spotkanie otworzyliśmy muzyką w twojej interpretacji Najsiostry.
Ja lubię akompaniować. Większość muzyki, którą gram na instrumentach perkusyjnych, co mi pozwala na pływanie między stylami. Właściwie style muzyczne nie powinny być dla nikogo barierą. Szczególnie jeżeli się jest instrumentalistą, jeżeli się nie chce stać cały czas w jednym miejscu, to trzeba się otwierać na różne światy muzyczne i one są bardzo blisko siebie wszystkie, dlatego też niedługo będziemy łączyć zupełnie odległe z założenia światy. I będziemy się starać udowodnić, że jednak są bardzo blisko siebie. Ale chciałem jeszcze dodać, że moje pierwsze występy, takie właśnie akompaniatorskie, muzyczne, to były koncerty z moim tatą w jakichś tutaj knajpkach w Szczecinie. Graliśmy muzykę latynoską, ja byłem w liceum. Ja właściwie od zawsze akompaniuję i bardzo to lubię, bardzo to sobie cenię i uważam, że instrumentaliści powinniśmy pamiętać, że to jest bardzo ważna rzecz.
Siostra muzyczka, tato muzyk, no już z tej rozmowy to wynika. Czyli jesteś z takiej rodziny, która bez muzyki oddychać wręcz nie potrafi.
Wychowując się w Szczecinie w 80-tych latach i 90-tych, słuchałem cały czas muzyki latynoskiej, więc tutaj mamy jakiś trochę dysonans, bo skąd to było? No, koledzy taty przywozili kasety, tata sam gdzieś wyjeżdżał, przywoził muzykę i my tylko tego słuchaliśmy. Ja jako 18-latek byłem bardziej osłuchany z muzyką latynoamerykańską i z jazzem niż z jakimkolwiek polskim wydawnictwem i zacząłem to dopiero później odkrywać, co mi zresztą dosyć dobrze chyba zrobiło. A z takich szczecińskich, rodzimych rzeczy, to ja mam taki fajny zespół. Mówię to, że to jest taki mój podwórkowo-garażowy zespół, w którym bardzo lubię grać i gram w nim właściwie całe życie. Ze szczecińskim raperem Łoną i z Weberem, producentem, tworzymy zespół Łona Weber and the Pimps od 20 ponad lat. I pamiętam, jak 20 lat temu szukaliśmy sali na próbę i szliśmy sobie przez Wojska Polskiego, wchodziliśmy do wszystkich instytucji, tutaj w radiu też byliśmy, szukaliśmy
miejsca. I co, w radiu powiedzieli nie?
A my potrzebowaliśmy na już, więc musieli powiedzieć, że nie. Następnego dnia zagraliśmy pierwszy koncert na Deptaku, który się dopiero otworzył wtedy tam na Bogusława.
Czyli jeszcze nikt nie wiedział, kto to jest Łona, nikt nie wiedział, kto to jest José, to były
właściwie
te
o Łonie to już mogli wiedzieć, bo oni chyba byli po pierwszej płycie. Nie, oni byli dopiero po wiele CT jeszcze. ale żeby wymyślić granie hip-hopu nie z DJ-em, tylko z perkusją, basem i tak dalej. Na basie grał wtedy Maciej Kałka, mój serdeczny przyjaciel, który do tej pory z nami tworzy ten zespół. Teraz mamy chwilę przerwy, ale to pewnie kiedyś wróci. To jest tak w muzyce, że trzeba sobie robić czasem urlop, tym bardziej po 20 latach. Ale to jest właśnie takie moje szczecińskie bardzo i bardzo tutejsze. Dzięki temu mogę tu wracać i trochę pograć.
Uczyłeś się od razu na instrumentach perkusyjnych?
To się zaczyna od tego, że twoi rodzice kupują nagle pianino. No, moja starsza siostra grała na tym pianinie już wcześniej. Rodzice pracowali w szkole morskiej, chodzili w mundurach i mieli mieszkanko asystenckie w domu studenckim Passat na Starzyńskiego przy parku. I wstawili tam do tego pokoiku pianino. To są dosyć odlotowi ludzie ci moi rodzice. Tata grał, siostra grała, mama śpiewała, ja musiałem zacząć grać i zacząłem grać na skrzypcach. U pani Doroty najpierw, a potem u pani Kasi. Panią Dorotę uwielbiałem, panią Kasię wręcz kochałem jako dziecko. I jak odeszła ze szkoły, to skończyła się moja kariera skrzypcowa.
Co to
powiedziałem,
teraz znaleźć?
Że nie będę więcej grał na skrzypcach, bo nie mam dla kogo. I na szczęście wtedy przyjechał do Szczecina facet po studiach muzycznych w Poznaniu, zaprzyjaźniony z moimi rodzicami, powiedział, no to jak tak, to ja obejmuję klasę perkusji wtedy w filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, która była w Szczecinie. I w takim razie zróbmy też w podstawówce na Bolesława Śmiałego klasę perkusji. Ja byłem pierwszym uczniem klasy perkusji na Bolesława Śmiałego, pierwszym. I ten nauczyciel to jest Jorge Luis Valcarcel Gregorio, znany z Filharmonii, absolutnie wybitny instrumentalista i wielki artysta, wielki muzyk. Także to był mój pierwszy nauczyciel perkusji. Ja się wychowałem w Filharmonii,
jeszcze w tej starej. Na placu Dzierżyńskiego.
Pamiętam, że mój pierwszy sukces, mogę tak spokojnie powiedzieć, muzyczny, taki duży, to był dyplom w klasie perkusji w szkole średniej u pana Darka Jagieły. Mama mi zrobiła piękne plakaty i wypełniłem całą filharmonię słuchaczami. Było pełno. I to jest naprawdę wspaniałe, bo to był 2000 rok i tam było pełno ludzi, cała sala. No. Mam latynoskie korzenie, bardzo jest mi bliska cała Ameryka Południowa i Środkowa, no ale też Afryka już teraz. Im więcej się tego bada, im więcej się zdobędzie jakichś ludzi, jakichś znajomych, jakichś współpracowników, od których się można dowiedzieć, jak oni tam na drugim końcu świata grają i dlaczego, trzeba im zadawać odpowiednie pytania i dostaje się od razu odpowiedzi, bo muzycy chcą się dzielić, jeżeli dobrze grają, jeżeli lubią to, co grają, jeżeli ich pozycja taka artystyczna jest mocna, to oni się zawsze będą dzielić tym, co umieją. Bo dla nas jest to wspaniałe, żeby to się rozwijało na cały świat. Przecież jeżeli się coś wymyśli, jakbym wymyślił jakiś rytm, który był super, to bardzo chętnie bym tak zrobił, żeby wszyscy go grali.
Już nie jeden wymyśliłeś przecież.
Trochę tak jest, że jak się jest perkusistą, to zwykle człowiek się sam aranżuje muzycznie. Bo raz, że jest bardzo dużo roboty przy harmoniach, melodiach i tak dalej, więc kompozytor już gdzieś tam tylko zaznacza te rytmy, które go interesują i zwykle jest to sytuacja opisowa, wiadomo, czasem się dostaje nuty, ale żeby pracować z kompozytorami i z producentami, będąc perkusistą, to trzeba słuchać, co oni mówią, ponieważ producent nigdy nie wymyśli takich linii perkusyjnych, rytmicznych, jakby to zrobił perkusista, ponieważ perkusista siada i robi to, co mu wygodne.
Tak, tworzy melodię. Brzmi to dla laików może troszkę śmiesznie. Jak to można zagrać melodię na instrumentach perkusyjnych? Właśnie one są też strojone.
O to chodzi, tak. Jest cała masa strojonych i to jest tak, że naszą rolą jest umiejscowić to w czasie. Bo to jest jedyna rzecz, do której my się możemy odnieść, ten czas. I wtedy dodajemy do tego puls i możecie Państwo do tego tańczyć. Albo możecie po prostu wpaść we wspaniały trans, albo tak jak przedwczoraj na koncercie Miszy Mańskiego, tam rządził rytm. Rytm ograny pięknym brzmieniem, piękną melodią. To jest to, czego trzeba szukać w muzyce jako wykonawca i bardzo jest to wzniosłe, że ci mistrzowie to wszystko rozumieją.
Dla publiczności, dla słuchacza najpierw jest to, co widzą. Widzą wielkie zamieszanie, pełno tych instrumentów, do nich też się dochodzi.
Każdy z tych instrumentów, on się jakoś nazywa, jakoś wygląda, ma jakiś kolor, są lepsze, gorsze, większe, mniejsze. I one są wszystkie po coś. One są po to, żeby generować konkretne brzmienie. Nie da się z jednego bębna wyciągnąć wielkiego spektrum brzmienia, chociaż im więcej, tym lepiej. Dlatego ich jest taka cała masa. Niektóre są bardzo trudne technicznie do opanowania i rzeczywiście potrzeba lat, żeby grać na jakimś takim małym tamburynku brazylijskim, który się nazywa pandeiro, i jak już człowiek na nim gra, to wydaje się, że to jest najprostsza rzecz na świecie. Nic z tych rzeczy. To są godziny, godziny praktyki.
A rozpoczęło się właśnie od tego zestawu perkusyjnego?
Nie, rozpocząłem klasycznie. Ja rozpocząłem u Jorge i rozpocząłem zupełnie klasycznie od werbla. To jest ten taki zwykły, wręcz wojskowy instrument. I na tym najłatwiej się nauczyć techniki perkusyjnej. A ja dostałem tę technikę od Jorge właściwie w najlepszym możliwym światowym wydaniu, ponieważ on jest po szkole w Hawanie, gdzie no, nie ma lepszych. To wszystko, co było najlepsze w muzyce Związku Radzieckiego, ich okropnej, takiej zamordystycznej szkole uczenia ludzi, na Kubie zostało wyciągnięte do poziomu jeszcze wyższego. Więc Amerykanie i Kubańczycy mają najlepszych perkusistów. Przyjechał jeden z nich tutaj do Polski i to nie jakiś byle kto, tylko naprawdę świetny fachowiec. I mi pokazał, jak trzymać pałeczki w rękach i co robić, żeby móc całe życie grać. Ja rzeczywiście od tamtej pory cały czas gram. Jak więcej ćwiczę, to gram jeszcze lepiej.
I przez ten werbelek do tych kolejnych instrumentów.
Tak, potem są kotły, potem jest to wszystko, co można w orkiestrze zobaczyć. Potem są te idiofony, cała masa różnych talerzy, gongów. No jest tego mnóstwo. Żeby było śmiesznie, to te takie zwykłe grzechotki, marakasy, popularnie zwane grzechotkami, to jest super trudny instrument. I do takich prawdziwych nagrań, wracając już do tej Kuby, to mają tam w Hawanie trzech facetów, którzy to nagrywają, bo cała reszta nie będzie tego nagrywać, bo nie gra na tym tak dobrze.
Jesteś w zawodzie już długo i ciągle jesteś na nowo.
Dzięki instrumentom, ale to jest też dzięki właśnie kompozytorom i dzięki tym stylistykom, które na całym świecie gdzieś tam równolegle się budują od lat. Inaczej się gra w Brazylii, inaczej się gra w Stanach i to wynika oczywiście z tradycyjnej muzyki, ale teraz też i z nowoczesnej. I na przykład cały hip-hop ostatnich lat polega na tym, że my gramy na instrumentach akustycznych to, co zostało wymyślone na instrumentach elektronicznych. Czyli robimy rzecz odwrotną, bo hip-hopowcy z lat 90. i 2000. wygenerowali te próbki brzmieniowe perkusyjne, włożyli je w MPC-tki, czyli te takie samplery, gdzie można wciskać kwadratowe guziki i to gra.
Elektronika.
Elektronika, pięknie, wspaniale brzmiąca, zupełnie nieperkusyjna, że ktoś, kto nie gra na perkusji, może robić rytm. I ja absolutnie nigdy nie powiem, że to jest gorszy rytm niż ten, który wymyśli perkusista. Więc my z kolei jako perkusiści teraz gramy to, co oni wymyślili. Więc to się tak będzie kotłowało jeszcze przez lata, myślę. No.
Ale nie ma to jak dotknąć jednak ten instrument właśnie perkusyjny. Z całym szacunkiem dziękuję hip-hopowcy lat 90., że teraz ci z XXI wieku jakby od was czerpią i dają jednak nam akustykę. Dają nam to, co my możemy dotknąć, bo to jest ważne, żeby dotknąć. No jesteśmy bliżej w momencie, kiedy czujemy, możemy powąchać.
Mogę wziąć ten bębenek na polanę harcerską i tę gitarę, okay. I mamy dalej muzykę bez prądu i to jest rzeczywiście nasza przewaga. Moją przewagą zawsze na koncercie jest to, że mam ten instrument i mam tę broń. Nie chcę tego nazywać bronią, rzeczywiście, to może nie jest, ale mam właśnie tę taką moc, która pozwala mi generować ten rytm i dawać go ludziom. Jeżeli nie ma prądu, to te wszystkie urządzenia nie zagrają. Gitara zagra. Skrzypce zagrają, bęben też zagra.
I nasz głos ludzki.
I ludzki głos właśnie, o to chodzi. No bo to jest jakby dopełnienie, czyli taniec, śpiew i rytm. I mamy muzykę. Dziękuję, do widzenia.
Jesteś w projektach no niebywałych.
Ja jestem ze Szczecina i zawsze to powtarzam. I spotkało mnie tu tyle dobrego. Jedyną rzeczą, która mnie ze Szczecina wyciągnęła, było to, że ja chciałem jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej i cały czas chcę więcej. Gdybym nie miał rodziny, dużej rodziny w Warszawie, gdzie mieszkam od lat, to bym tam nie mieszkał. I ja stamtąd też wyjadę. Jak tylko się okaże, że moje dzieci już powiedzą, że jadą gdzieś indziej. Mam zamiar całe życie szukać tej muzyki. I nie dlatego opuściłem Szczecin, żeby wylądować w Warszawie, tylko dlatego, żeby w tym świecie się po prostu cały czas poruszać.
Ciebie chcieli.
Nie wiem, co było wtedy we mnie atrakcyjnego jako muzyku w tamtych czasach, zaraz po maturze, ale zrobiłem rzecz, którą można obejrzeć w filmie tylko i jakby ktoś jakiś taki scenariusz napisał, to podejrzewam, żeby został wyrzucony do kosza, bo takie rzeczy się nie zdarzają. Pojechałem do Warszawy, wszedłem na koncert kumańskiej kapeli, która była założona przez Kubańczyka, ale z polskich jazzmenów stworzona i tak dalej. A ponieważ ja już znałem wcześniej tą muzykę, więc wszedłem tam na jam session, zagrałem, nie wiem, no ile, 10 minut.
Skoczyłem na scenę,
tak. Mm-hmm. I szef tej kapeli, który był świeżo po jakiejś trasie koncertowej kubańskiej, po prostu zwiał z tej trasy, zakochał się w Polce i tak dalej. No prosta historia. Został w Warszawie, założył tam zespół, zaczął tam pracować. I on w totalnie takim kubańskim stylu powiedział: młody, ty masz jutro pracę u mnie w mojej kapeli.
Kontrakcik od razu.
Tak, od razu. I ja nie musiałem na nic czekać. Zanim jeszcze zacząłem szkołę, bo to było w trakcie wakacji, zanim jeszcze zacząłem szkołę w Warszawie, to miałem już pracę. I to była niebagatelna robota, bo to był latin jazzowy big band właśnie.
To jest też szkoła.
No więc właśnie o to chodzi. A potem przyszła Kora i powiedziała tak: ja będę śpiewać piosenkę właśnie z tym naszym aranżerem, z tym Reynaldo. A Reynaldo mówi: a tu mam jeszcze człowieka takiego młodego, co będzie teraz akompaniował. Zagraliśmy piosenkę kubańską Como Fue, Kora ją śpiewała po hiszpańsku, bo jakoś wymyślili, że muszą współpracować. A ja grałem na bongosach, czyli robiłem to, co robiłem przez poprzednie 2 lata z moim tatą tutaj w tych wszystkich szczecińskich knajpach. Akompaniowałem do piosenki. I Kora na mnie spojrzała, posłuchała i powiedziała: młody, ty będziesz w moim zespole. I wylądowałem w zespole Kory z tym takim jej latynoskim repertuarem. Piękna płyta, to się nazywa Kora Ola Ola i mało kto o tym wie w ogóle. Super, fajnie, tam się wszystko zgadza, są flamenkowe gitary, jest piękny fortepian kubański, smyczki, trąbki. Słodkie to jest, absolutnie. Pojechaliśmy w trasę, ja miałem 20 lat, jak pojechałem w trasę po Polsce, ale taką prawdziwą trasę, nie ma
skoro.
Teraz takich.
Skoro.
Takie trasy, jak była wtedy, to teraz ma, nie wiem, może Dawid ma takie podsiadło, może Dawid ma coś takiego, że z miasta do miasta, dzień w dzień, na pełne sale. A potem, jak się tamten projekt skończył, no bo to są zawsze sytuacje projektowe i to też muzycy muszą pamiętać, że to nie jest tak, że się będzie zawsze grało z jakimś artystą, bo ten artysta może po prostu przestać grać, może mu się znudzić, może sobie wziąć inny zespół, może umrzeć, może po prostu się skończy jego kariera, bo zrobi coś głupiego. To też jest bardzo trudne. I tamten projekt się skończył. Kora zbierała nowy manam. Dogadali się z Markiem Jackowskim. Marek miał wybrać gitarzystę, a Kora perkusistę. Ponieważ byliśmy po tej trasie, Kora mówi: ty będziesz grał, młody, na perkusji w manamie. A ja sobie myślę: jaki manam do cholery? Przecież ja słucham Rubena Blatesa, Hectora Lavoe, Los Van Van i Buena Vista właśnie się pojawiła. A nie wiem, co to jest manam. Nie wiem, co to jest rock, nie wiem, co to jest amerykański, angielski rock, nie wiem, co to jest polski rock w ogóle. Nie umiem tego grać na perkusji, bo każdy styl, jeszcze to trzeba zaznaczyć już z punktu widzenia perkusisty, każdy styl wymaga osobnego treningu, innych instrumentów, innego grania. Teraz to rozumiem. Jako nauczyciel, wykładowca mogę to mówić młodziakom. A wtedy myślałem, że te moje bębny będą grały. Wróciłem do Szczecina na chwilę, powiedziałem: tato, Kora chce, żebym grał w manamie, a ja nie chcę, bo ja nie umiem. Nie umiem. A mój ojciec powiedział: dobrze, to ty pojedź sobie na próbę, pierwszą, drugą, zawsze możesz powiedzieć nie. Pojechałem i nie mogłem powiedzieć nie, no bo to już się zaczęło dziać. No i potem przez kolejne 10 lat grałem manam.
Nie chciałem tam iść do Kory, bo tego nie umiałem. Ale się okazało, że świetnie się sprawdziłeś i kontrakty jeden za drugim. Bardzo zobowiązujące, bo ktokolwiek się do ciebie zgłaszał, to był ten większy, jeszcze większy, najznaj.
Tak, ja jeszcze byłem w szkole jazzowej i tam ten światek jest dosyć mały też, tak jak zresztą każdy jazzowy w każdym mieście. W całym kraju jest tych jazzmenów, nie wiem, tam ze 120. I tam się wszyscy znali, więc siłą rzeczy potem wylądowałem z Namysłowskim w Big Bandzie i to się zaczęło zaczęło od jakichś takich cotygodniowych koncertów, a potem się okazało, że ja ten repertuar już cały znam, że pan Zbyszek się ze mną wita po prostu jak z jakimś kolegą swojego syna czy coś i że to wszystko jest takie bliskie i takie jest proste. W międzyczasie jeszcze była warszawska jesień. Ja pamiętam, że zagrałem w 2000...
Muzyka współczesna.
Tak, w 2000 roku.
Zupełnie inny świat.
Zagrałem, to był kwartet, był pan Sudnik, pani Alina Mleczko, Krzesimir Dębski i ja. W jakimś dziwacznej konfiguracji gdzieś w radiu. Nagle koncert, nagranie, od razu, dzień dobry. Mówię, Krzesimir, co mam grać? Graj, mówi Krzesimir. No to grałem.
A to na warszawskiej jesieni wiesz, że możesz? Co ci w duszy zagra?
Oczywiście można na warszawskiej jesieni, do warszawskiej jesieni właśnie w ten sposób podejść, ale oni są jak jakieś zwierzęta, patrzą na ciebie i nie można tam tkać jakiejś takiej muzyczki bez treści. Jedyne, czym mogłem wtedy nadrobić, i zresztą to jest broń na zawsze, to jest wejść całym sobą w słuchanie tego, co się dzieje dookoła i nie hamowanie emocji w tym graniu. Bo jeżeli bym wtedy założył, że mam zagrać to, co umiem, i nie wiem, zaczął grać jakieś, nie wiem, techniczne rzeczy albo jakieś takie rzeczy na pokaz czy coś, to bym poległ od razu. Ja musiałem po prostu w to wejść, zacząć im po prostu akompaniować. Tak samo jak do piosenki mojemu tacie, czy Korze, czy komuś, tak samo musiałem akompaniować do tych chorych, dziwacznych dźwięków, które oni generowali z jakichś oscylatorów i z preparowanego saksofonu i z rozstrajanych skrzypiec. Jeżeli się można otworzyć na taki akompaniament, to już się można na każdy otworzyć.
I tak się czujesz, że już możesz być we wszystkim.
To nie jest kwestia tego, że zagrałem z całą masą ludzi. To jest kwestia tego, że ja jako muzyk, instrumentalista, akompaniator jestem otwarty i zawsze słucham. Zawsze słucham tego, co się dzieje wokół i dostosowuję się do miejsca, gdzie jestem. Bo inaczej się gra w filharmonii z orkiestrą, inaczej się gra na hip-hopowym koncercie, załóżmy, na Dniach Miasta Harsznica koło Miechowa, gdzie nikt cię nie słucha, a dalej musisz dobrze grać. Trzeba się do tego dostosować, bo jak zacznę grać swoje i nie będę się zastanawiał, gdzie jestem i co robię, to polegnę od razu.
Czyli kontrolujesz siebie.
Jasne, że tak. Kontroluję siebie, kontroluję otoczenie i moich współtowarzyszy z estrady. Ja znam każdy tekst Łony na pamięć. Każdej piosenki, którą graliśmy, jestem w stanie zagrać każdą sylabę w takim rytmie, w jakim on ją śpiewa. On to jest jeszcze oczywiście genialny, bo i to jest jakaś maszyna perkusyjna, ten raper, ale zawsze jest tak i zawsze tak było, że jeżeli chciałem zagrać dobrze piosenkę, to musiałem znać ją na pamięć i wiedzieć, o czym jest. Że jak jest do zgardzenia z parati, to nie można upaść w ten bęben, bo przecież on śpiewa o tych kwiatach dla tej kobiety. No. Dla młodych muzyków, jeżeli nie ma treści, jeżeli nie ma tekstu, zawsze się znajdzie coś w melodii albo rytmie innego instrumentu, tego takiego lidu, które coś, co my jako perkusiści możemy podkreślić albo możemy ograć. Tłumaczyłem to teraz młodzieży na warsztatach. Jeżeli saksofony grają ta 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 ta, a ty nie masz tego w nutach, ale masz na to przestrzeń, to akompaniuj im to, zagraj z nimi ta 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 ta. Bo to wtedy się zrobi silniejsze. Wiadomo, że trąbki zawsze grają z werblem i tak dalej. To klasycy to tak zawsze pisali. Ja się zawsze śmiałem, że jak mam partię na werblu w orkiestrze, to na pewno będzie grała wtedy trąbka. No i grała. No, jak jest tamburyno, to przecież będzie harfa robiła plum, 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 bo ktoś tam zaczerpnął z jakiejś muzyki z Bliskiego Wschodu dźwięki harfy z tamburynem. Jest całe mnóstwo wspaniałej literatury, która dowodzi tego, że te instrumenty się sobą łączą i że one muszą współgrać po prostu. O.
Teraz na temat oberka.
Okay.
Ten oberek nabiera dzięki tobie innego wymiaru, nabierze, bo my jeszcze tego nie znamy.
Oberki może nabiorą innego wymiaru, ale dla mnie to jest podsumowanie tego, co się dzieje ze mną od samego początku muzyki, bo ja się urodziłem tutaj. Na wakacje jeździłem do centralnej Polski w Lasy Spalskie i tam była kapela Metów z Gliny, ze wsi Glina. Wspaniała banda muzyków stamtąd. Okazuje się, że oni teraz w świecie tym oberkowym, który odżywa, muzyka ludowa w Polsce odżywa i my ją będziemy budować zewsząd. Ja tego nie umiem grać tak, jak oni to robili, ale wiem, jak to połączyć i wykorzystać przepiękne melodie, które są w polskiej muzyce ludowej. dotarło do mnie po podróży do Peru i po poznaniu afroperuwiańskiej muzyki, czyli muzyki, która się wywodzi właściwie już daleko, szukając od niewolników, których kolonizatorzy przywieźli z Afryki na całe wybrzeże obu Ameryk. I oni w każdej szerokości geograficznej tworzyli swoją muzykę. Więc w Nowym Orleanie jest to, na Kubie jest to, w Brazylii jest to, w Peru jest swoje i coraz niżej jest coś innego, ale to są właśnie te wpływy afrykańskie. I w Peru to są rytmy trójdzielne, to są rytmy, które są bardzo tożsame z afrykańskimi i w dodatku, jakby to zestawić matematycznie, pasują jak ulał do polskich oberków.
Jesteśmy gdzie indziej, a jesteśmy w Polsce.
Tak. I słuchałem takiego faceta właśnie ze wsi Rzeczyca, który grał na bębnie i można by było ten bęben nagrać, wyciąć, wysamplować hip-hopowo i zrobić z tego utwór reggaetonowy z wokalistą z Trinidadu albo z Dominikany. To się wszystko łączy.
Jesteśmy w oberku.
Jesteśmy cały czas w oberku. Z Radomia, czy z Brogowej, czy z Szydłowca, z tej centralnej Polski. Na razie tam się zapuściliśmy.
W polskim tańcu.
W polskim tańcu, który został zapomniany trochę. Ja już się przestałem tym przejmować, bo jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy, a ten polski folklor, wszyscy to olali i w ogóle nie ma skąd tego wziąć teraz i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że po 10, myślę, czy 15 latach starań takich festiwali jak Wszystkie Mazurki Świata, zresztą zaczynając od Kolberga w ogóle i tych wszystkich poszukiwań, ja pierwszy raz usłyszałem taką kompilację, jak moja siostra wróciła z zajęć z muzykologii i miała się nauczyć 50 tematów, właśnie też między innymi z tamtych nagrań, po to, żeby rozpoznawać, jaki to jest region Polski i skąd ten folklor pochodzi. I miała to wszystko wypalone na płycie CD, bo wtedy materiały przecież dydaktyczne wypalano piracko dla studentów i my tego słuchaliśmy pasjami jakiegoś jazzu nowego. Tych wszystkich folklorystycznych, kompletnie odlotowych tekstów i przepięknych melodii. I to mi tak cały czas
chodziło w głowie. I ten twój oberek za chwilę pęknie.
Tak, a potem się okazuje, jak ja mam to zrobić. Zadzwonił do mnie facet z jazz.pl, Rosi Chiński, bardzo fajny redaktor, który mówi, Manolo, przyjedź do jazz.pl i zagraj coś. Ja mówię, co chcesz? Mogę zagrać z tym, mogę zagrać z tym, mogę zagrać z tym, a właściwie to mogę zagrać z każdym. I każdy projekt. I wymieniłem mu szereg ludzi, których mogę zaprosić, z którymi gram. Mogę zaprosić Łonę, mogę zagrać coś z Młodym Namysłowskim, mogę zagrać projekt z moją siostrą, mogę zadzwonić do Jurka Małka, żeby przywiózł trąbkę, albo do Piotrka Wyleżała, żeby zagrał na fortepianie.
Albo do Jimka Dębskiego.
Albo do Jimka, jak go złapie, jak będzie akurat, to może ze mną zagra. Pewnie, że zagra, bo on jest świrem. Albo do Andrzeja Święsa, czy kogoś. No, cała masa ludzi. Roch mówi, nie, stary, ja chcę twój projekt. Ja mówię, ile mam czasu? Miesiąc. Okej. A masz pieniądze? Mam. Mecenat jest bardzo ważny w naszym zawodzie. Bardzo, bardzo. Jak ktoś ma pieniądze, to niech je wydaje na muzykę. Nie ma nic lepszego niż być producentem posiłkowym płyty. My mamy całą masę sztuki w szufladzie, którą tylko wystarczy wyciągnąć na światło dzienne. Żeby ją wyciągnąć, potrzebujemy na to paru tygodni, ale to jest parę tygodni naszej pracy, więc trzeba za to zapłacić.
To ja poprawię. To nie jest parę tygodni. Ty pracujesz na to kilkadziesiąt lat.
Tak, pracuję kilkadziesiąt lat na tę szufladę, w której jest pełno wszystkiego. Żeby to wyciągnąć na światło dzienne, to wszystkim muzykom, twórcom potrzebne są tylko takie małe triggery. Zamówienie z zewnątrz, festiwal, jakieś nowe rozdanie. Mało tego, otwarcie klubu jazzowego albo zamówienie z filharmonii. Proszę nam zagrać jakiś eksperymentalny, odlotowy projekt, nowoczesną muzykę. Nowoczesna muzyka to jest ta, która będzie jutro. Nie ta, którą zrobiliśmy w zeszłym roku. To jest super ważne, żeby pamiętać, że wszystko jeszcze będzie. Ja zagrałem już raz te oberki. My je zagraliśmy w tym jazz.pl, to jest na YouTubie, nikt tego nie ogląda. To jest zupełnie nieistotne. Tam jest cała masa pięknych dźwięków, a nawet wiem, kiedy się kto pomylił i to jest jeszcze ładniejsze. Ale do czego zmierzam? My zagramy to zupełnie inaczej, niż zagraliśmy na tym jazz.pl. Dlatego, że mam tam w składzie muzyków jazzowych, którzy improwizują. Bardzo dobrze, bardzo świadomie. I to nie jest improwizacja, która wynika z tego tu i teraz. Ona wynika z całej przeszłości, z całego tego backgroundu, który przez te wszystkie lata każdy muzyk zbierał. Bo co z tego, że ja wypiszę listę jazzmenów, z którymi grałem i występowałem? Mogę to zrobić, mogę to mówić wszystkim, to w ogóle nie ma znaczenia. Ja dostałem od każdego z nich jakiś mały drobiazg, bo żeby poprowadzić jakiegoś muzyka, to trzeba mu coś dać. Więc ja te drobiazgi wszystkie zabierałem. Ja się nauczyłem grać na perkusji od moich kolegów, z którymi grałem jako perkusjonista, czyli jako ten drugi, ale obserwowałem świetnych bębniarzy, obserwowałem Marcina Łanowskiego, obserwowałem Janka Młynarskiego, Michała Dąbrówkę, Ludka, całą bandę tych wszystkich młodych, świetnych, młodych wtedy, teraz już trochę starszych, ale cały czas działających, świetnie grających muzyków. I jeżeli udawało mi się tylko coś od nich wziąć, to brałem.
I teraz to tak pęcznieje, do oberka.
Mamy oberki, które się wpasowują w cykl, który jest w Szczecinie, więc jakby trzeba było spowodować, żeby na tym cyklu Rubato w Filharmonii, w tym moim ukochanym miejscu, w tej złotej sali, i udało się to zrobić. Mamy ten termin i on jest zaraz, to jest 14 maja.
Czyli my mówimy o sytuacji, o której na razie nikt nie wie. Czyli premierowa informacja.
To jest moje dziecko, ten projekt. To jest dziecko szybko wychowane i wykreowane, ale tylko dlatego, że miałem do kogo się zwrócić, bo zadzwoniłem do Piotra Zabrockiego, wspaniałego pianisty, producenta, kompozytora, multiinstrumentalisty i tak dalej. On jest filarem wytwórni Lado ABC i zresztą całej masy jeszcze zupełnie różnych rzeczy od dawna. I mówię, Piotr, ty wiesz o tych oberkach wszystko. A on mówi, tak, ja wiem. Przyjdź do mnie, to sobie pogramy. Ja mówię, przyjdę, pogramy sobie. Ja chcę przynieść peruwiański kachon, kongi, afrykański jakiś kaubel taki, co mi kolega kiedyś przywiózł, co myślałem, że się do niczego nie będzie nadawał, a się nadaje.
Krowi dzwonek.
Tak, krowi dzwonek. Połączymy to wszystko, a on mówi, no pewnie, przecież to są te same rytmy. Ja mówię, słuchaj, a w dodatku mamy koncert w radiu. On mówi, to świetnie, przychodź. No i usiadłem z nim, zaczęliśmy grać sobie te oberki i okazuje się, że to działa. Oberków jest... On zna chyba z 200. Jeszcze są też poleczki. No to może to trochę głupio brzmi, prawda? Poleczka. Trochę źle traktujemy. No.
Bardzo nawet źle.
Właśnie dotarliśmy do tego, że przestało nas to obchodzić. Czy to jest jakiś obciach, czy to nie jest obciach. Właściwie przed czym mam się jakoś wstydzić czegoś? Dlaczego? Mam piękną melodię, piękną harmonię, wspaniały rytm, doskonałą fakturę ze świetnymi muzykami. Czy tu jest jakikolwiek powód do tego, żeby się chować? Mamy polski folklor. Więc ja jako pół Polak, pół Peruwiańczyk gram siebie. Gram peruwiańską muzykę razem z polską muzyką. Czy ktoś mi tego zabroni? Nie, a ja zapraszam państwa, żeby państwo tego słuchali.
Z jazzmenami to oberek inaczej? Skoro jazz, to na pewno inaczej.
Na pewno inaczej. Nazwałem ten projekt Musica Negra i Blanca, czyli muzyka czarna i biała. Biały śpiew, na szczęście się do niego wraca. Przestajemy kopiować inne stylistyki zza oceanu. Nie będziemy grali tak jak gospelowcy gospelu, nie będziemy grali tak jak Kubańczycy muzyki kubańskiej, chociaż trzeba być otwartym na te wszystkie style, ale one oczywiście są bardzo wymagające. Kubańczycy siedzą i ćwiczą. My te oberki też ćwiczymy w kółko. I
my,
bardzo mi się
znaczy...
podobało, zapraszając super wybitnych jazzmenów, udało mi się zainteresować ich tym z pozoru prostym graniem. Tym z pozoru niewymagającym harmonicznie. Nagle się okazuje, że oni w tym pływają i uśmiechają się tak, jak dawno ich nie widziałem. Radek Nowicki to jest pierwszy saksofonista w tym kraju. I on powiedział, Manolo, oberki? Pewnie, że przyjadę. Dalej, poznałem takiego faceta z Izraela, nazywa się Shachar Elnatan, który jest absolutnym aniołem gitary. Generuje wspaniałą przestrzeń na gitarze akustycznej, na elektrycznej. Śpiewa do tego, daje nam super kolorowe spektrum, w którym my możemy w środek włożyć te rytmy i te melodie. Więc jest Shachar i on jest z Izraela, a rozumie tę naszą muzykę i rozumie te peruwiańskie rzeczy, te rytmy afrykańskie i rozumie, o co chodzi w polskich melodiach i w tym, że one są powtarzane i jeszcze raz powtarzane. Na kontrabasie zaprosiłem takiego człowieka, którym się widziałem tylko raz w życiu i to już była dla mnie wtedy ogromna nobilitacja. Nagrywałem z Tomaszem Stańko muzykę do filmu. Zostałem tam zaproszony, był Janusz Skowron i właśnie był Sławomir Kurkiewicz, który był ze mną w studiu, w tym samym pomieszczeniu byliśmy z kontrabasem i z instrumentami perkusyjnymi i ja byłem taki dumny, blady, ale bardzo zdenerwowany, bo jednak pan Tomasz to jest pan Tomasz. A ja miałem jeszcze mniej lat i jeszcze bardziej się bałem. I Sławek na mnie spojrzał, mówił, dawaj spoko, jest graj. I grałem, i tutaj zadzwoniłem do Sławka, Sławek mówi, ale ja nie gram takich rzeczy, nie grałem nigdy oberków, no muzyka ludowa ma swoje ścieżki, to są bardzo ważne rzeczy. Ja mówię, Sławku, proszę, a on mówi, tak. No. I to jest taki zespół, ale dopełnia go na instrumentach perkusyjnych Nikodem Bąkowski. To jest człowiek, który z kolei wie wszystko o instrumentach perkusyjnych właśnie afrykańskich i latynoskich. Przebywał bardzo długo na Kubie, uczył się tam u, nie mogę powiedzieć nawet, że mistrzów, tylko on dotarł do samego sedna sprawy, do samego jądra kubańskiej perkusji. Nawet brał udział w obrzędach Santerii. Grał na świętych bębnach, to ja nie wiem, może 10 białych tak zwanych dostąpiło tego zaszczytu. A z Nikodemem właśnie Bąkowskim gramy od lat ze sobą, właściwie jak jeden. I są nasze próby, bardzo się z nich cieszę. Wracam prosto na taką próbę, właśnie już przebieram nogami. A potem przyjedziemy do Szczecina znowu i prosto do Filharmonii, z czego jestem bardzo zadowolony, bo ja jestem z tej Filharmonii. Ja się urodziłem w tamtej poprzedniej siedzibie. Ja tam stawiałem wszystkie swoje najważniejsze muzyczne kroki. Potem miałem przyjemność grać na inauguracyjnym koncercie otwarcia nowej siedziby na zaproszenie Radzimira Dębskiego, Dzimka. I tam zagraliśmy, zresztą jego też wtedy była premiera jego utworu Crux, który mi się tylko z tym miejscem kojarzy i uwielbiam tego Cruxa i lubię go bardzo grać. I od tamtej pory właściwie też koncertuję z Dzimkiem, ale to wspaniałe, że to się właśnie tu zaczęło. No jak poznałem Dzimka, jak był o głowę ode mnie niższy, czyli to musiało być dawno temu.
Zaczęło się w Szczecinie, ale się nie kończy w Szczecinie. To jest ciąg dalszy, który przecież po Szczecinie też nastąpi. Oberki, uczta polskiej muzyki. Dziękuję, że ją tak w świat wynosisz. José Manuel Alban Juárez był gościem państwa. Oberka nie mogę się doczekać. Zresztą nie tylko ja.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. To jest wspaniałe móc być tutaj i rozmawiać z tobą o rzeczach, które są trochę abstrakcyjne, których się nie da dotknąć, a które są. Oby więcej takich.